Rozmowa dnia.
Pani Elżbieto, 5 lat mija, tak? Dokładnie. Chciałam panią zapytać, jak państwo sobie radzicie? W czym pani odnajduje siłę?
W ogóle się nie radzę. To co, żyję, pracuję trochę, ale z tym się nie da poradzić.
To nieprawda, że czas leczy rany.
Nie, nieprawda. Bywa nieraz jeszcze gorzej, bo na początku jest jakiś taki szok ogromny, a potem dopiero... Tak.
Otrzymała pani jakieś wsparcie od kogo?
I Naczelna Rada Adwokacka, bo przyczynka była prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. To wszyscy mi pomagali. I koledzy, i z mojej kancelarii w ogóle. Prawda, nie daje rady.
Panie Elżbieto, mówi się, że talent, umiejętność posługiwania się prawem, to pani Janna po pani odziedziczyła właśnie.
To nie wiem, czy po mnie liczy. Okay, na pewno miałyśmy wspólne jakieś takie kontakty i upodobania zawodowe też, bo tak mój ojciec był adwokatem, ja jestem adwokatem, ona też została w adwokaturze i od początku właściwie tak jakoś szła tą drogą. Była bardzo zdolna, pracowita w ogóle.
Wszechstronnie wykształcona, można by chyba powiedzieć, bo znała kilka języków, praktykowała w kancelariach w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, była bardzo ocenionym adwokatem.
Na takim jakby stypendium w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Przedtem jeszcze, jak pracowała jako już asystentka na Uniwersytecie Łódzkim, to wysłali ją do Birmingham, była w Anglii parę tygodni, a jakoś...
No i najmłodszym prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.
Kiedy było głosowanie, to przeszła z bardzo dużą większością głosów przeszła na prezesa Naczelnej Rady.
Jak się udało pani Joannie doprowadzić do spotkania podczas nadzwyczajnego zjazdu i prezydenta, i ministra sprawiedliwości z tak różnych obozów politycznych?
Ona była, zaprosiła pana prezydenta i po raz pierwszy w historii adwokatury prezydent był na zjeździe adwokatów. Przyszedł i właściwie tak z dużym zrozumieniem się odniósł do naszych problemów. No poza tym, jeśli chodzi o pana ministra sprawiedliwości, to wtedy bardzo był taki też życzliwy, zrozumiał nasze sprawy, nasze problemy. Ja czasem spotykam się z panem ministrem Kwiatkowskim na cmentarzu, nieraz się spotykamy. Potem spotkaliśmy się u premiera Tuska po tym wydarzeniu. Bo ostatni telefon córki był do mnie wieczorem, bo dnia przed katastrofą. Ale mówi, mamusiu, dostałam wizę, wobec tego ja jutro lecę rano do Katynia. Mówi, ale nie będę tak się o 5 rano budzić, bo muszę bardzo wcześnie wstać. Jak tylko potem przyjadę, to do ciebie zadzwonię. Ja mówię, a kiedy wy wracacie? Zaraz wracamy. Mówię, to będziecie w niedzielę na obiedzie? Tak, oczywiście, że będziemy. Także to cała była rozmowa. Kupiłam takie piękne kwiaty.
I zabrała nawet ze sobą sztandar adwokatów.
Tak, zabrała i wzięła ze sobą te piękne kwiaty. I ja rano chciałam zobaczyć. Taki miałam dziwny telefon. Jakiś taki hałas, szum. W ogóle ja mówię, nic nie słyszę, nic nie rozumiem. I się przerwało połączenie. Do tej pory nie wiem, czy to był Joanny telefon, ale nie wyobrażam, żeby ktoś inny taki telefon do mnie wykonał. Komórek nie dostaliśmy do tej pory, więc nie wiem. Ja nie otrzymałam komórki córki. W każdym razie idę tam do telewizora, żeby zobaczyć, jak ona te piękne kwiaty składa. No, co zobaczyłam, to pani wie.
To wiem, ale też wiem, że byliście państwo rodziną, która chyba najdłużej miała nadzieję.
Kiedy ja pojechałam do Moskwy, żeby rozpoznać, to było tylko 13 osób na liście, które były rozpoznawalne od razu. I ona była jako pierwsza na tej liście. Także ja jak siedziałam koło pani, przyjechaliśmy o 23 do Moskwy i w hotelu wieczorem mieliśmy spotkanie z panią premier Kopacz, to siedziała koło mnie i mówi, jak to dobrze, mówi, że pani córka jednak jest w takim stanie, no, lepszym niż wszyscy inni. No, ale potem spojrzała i mówi, ojej, nie widzę, ale niech pani pokaże, bo ja znam bukwy, znam rosyjski. Mówię, że córka jest na pierwszym miejscu. Mówi, ach, jak to dobrze, tak się ucieszyła pani Kopacz, bo mówi, ja tu państwa chciałam przygotować na to, co państwo będą musieli zobaczyć. To jest przerażające, mówi. Ja byłam 10 lat, pracowałam w zakładzie medycyny sądowej i ja nie sądziłam, że ja kiedykolwiek mogę coś podobnego oglądać w ogóle. Ale Joanna była w takim stanie, ona była przywieziona nam ją na górę przy tym rozpoznaniu, więc ona była w całości. Miała tylko ranę, dużą ranę przy oku, A poza tym to, a tam byli przecież ludzie rozsypani kompletnie. Także to było... I potem DNA pobierali, rozmowy były, wszystko. Także ja nie oceniam źle tego całego, tej całej sytuacji, która była przy tej...
Ewa Kopacz pomagała wam wszystkim?
Bardzo. Ja uważam, że była bardzo serdeczna i bardzo dużo robiła, jak na to, co można było zrobić. Także to, co potem były takie... niesympatyczne jakieś tutaj sugestie państwa, że nie było prokuratora, nie było tego, a za dużo pytań zadawali. Pytania zadawali takie, jakie mieli na liście wypadków lotniczych. Takie pytania zadawali.
To boli, kiedy słyszy pani takie różne opinie, że państwo zawiodło, że nie zaopiekowało się rodzinami?
Nie powiedziałabym tego. Powiedziałam tego, no cóż było do opiekowania się. Mieliśmy zapewniony hotel, mieliśmy wszystkie warunki, jakie można było zapewnić. Autokarem nas zawieziono z hotelu, to drugi koniec Moskwy, do tego ośrodka, gdzieśmy rozpoznawali. Tam uważam, że była opieka, no taka jaka mogła być, taka była. Ale ja nie widzę tam, no co niby więcej mogli państwo zrobić tam w tej sytuacji, no nie wiem. O co wszystkim chodzi.
Pani Mecenasa, jak pani patrzy teraz po tych 5 latach na te toczące się wciąż spory wokół przyczyn katastrofy, szukania odpowiedzi na pytania, kto zawinił?
Nie wiem, kto zawinił. Nie umiem na to odpowiedzieć. Myślę, że trochę chyba było winy Polaków i trochę winy było Rosjan, to na pewno też w jakimś sensie, bo powinni byli od razu odpowiedzieć, nie można lądować, do widzenia, ale tego nie powiedzieli. No, telefonowali do Moskwy, a tu samolot leciał, ale Polacy też się zachowali nieostrożnie. Dlatego nie umiem i nie uważam, żeby to było konieczne teraz wszystko to opowiadanie tego wszystkiego, rozdrapywanie w sytuacji, w której właściwie chyba odpowiedzi na to nie ma.
A czy pani kogoś obwinia?
Personalnie nikogo nie obwiniam, bo po prostu nie wiem, jak to wszystko wyglądało. Tylko tyle, że uważam, że kryła się w tym pewna nieostrożność. No to mogę powiedzieć.
Jak ocenia pani pracę zespołu Antoniego Macierewicza?
Ja źle oceniam pracę Macierewicza, bo nie widzę, właściwie byłam na spotkaniu wtedy, kiedy z panem Millerem był, kiedy pokazywali tę, proszę pani, jak to wyglądało. Mam tutaj nawet to nagranie z internetu. Byłam tam po wypadku raz, potem drugi raz. Widziałam tą rozwaloną brzozę, widziałam te drzewa takie nadłamane, to wszystko. To w ogóle nie wiem, jakby był wybuch, to chyba by trzasnęli od razu. I nie byłoby uszkodzonych drzew i jednych i drugich, musiał ten samolot lecieć i uderzać. Także ja pana Macierewicza źle oceniam.
30% Polaków wierzy w to, że był to zamach na prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Absolutnie w to nie wierzę. Absolutnie w to nie wierzę. Uważam, że to jest tylko szukanie jakiejś sensacji. I bardzo mnie to dotkliwie uderza.
Czy katastrofa smoleńska, ta tragedia jest pani zdaniem w tej chwili wykorzystywana politycznie?
No, cały czas się o tym mówi. W jedną i w drugą stronę i nie widzę powodu, dla którego miałoby się o to w ten sposób cały czas o tym mówić.
Czy to
nie popieram właśnie tego. Nie popieram tego. Uważam, że to jest niedobre, że to jest niewłaściwe.
Czy tak. Politycy grają na państwa uczuciach? Wykorzystują je?
Nie, no ja żadnych tutaj na moich uczuciach nie grają, bo ja w ogóle nie przychylam się do tych poglądów politycznych. Ja w ogóle uważam, że to było nieszczęśliwe zdarzenie, fatalne i ubolewam nad tym, no chyba trudno się dziwić.
Niektóre rodziny apelują, zostawcie naszych bliskich w spokoju.
Tak, no oczywiście, no, jeżeli chcą się wszyscy dowiedzieć ostatecznie, jaka była przyczyna, bo teraz wyszło, że pan Błasiek był w tym kokpicie. No chyba był, myślę, że chyba był. Że było cały szereg złych rzeczy po stronie polskiej, w sensie ostrożności, uważam tylko. To na pewno to jest niewłaściwe, ale z drugiej strony uważam, że przez to, co się wykorzystuje, pan Macierewicz, opowiadanie wybuchy inne, żadnych nie ma przecież takich śladów po żadnym wybuchu, więc skąd się to wzięło?
Czy te ostatnie stenogramy coś zmieniają na temat przyczyn katastrofy?
No, myślę, że jest niewłaściwe, że pan Błasik był w tym kokpicie i że były jakieś naciski, bo uważam, że mogły być jakieś naciski, uważam, żeby tam lądować, kiedy nie było właściwie takiego dostatecznego zabezpieczenia. Uważam, że tak mogło być, ale nie wiem tego. Ale to uważam, że to jest nie w porządku, że ktoś tam wchodził, że powstawały jakieś zamieszanie. To uważam, że to jest złe.
Czy są jeszcze pytania, na które bardzo chciałaby Pani uzyskać odpowiedź?
Że bardzo bym chciała usłyszeć, bo Stany Zjednoczone nagrały podobno rozmowę między braćmi Kaczyńskimi i bardzo bym chciała, żeby ta rozmowa stała się publiczna, dostępna publiczności. No bo jeżeli miały być jakieś naciski, jakieś rozmowy, dobrze byłoby wiedzieć. Jeżeli wiadomo, czy pan Macierewicz, czy pan był jeden tu, czy drugi tu, no to dlaczego nie wysłuchać tego, co panowie między sobą mówili, prawda?
Czy katastrofa smoleńska, a raczej stosunek do przyczyn katastrofy podzieli na zawsze Polaków?
Nie, no na zawsze chyba nie, no może to wreszcie coś tam się, ludzie się z tym pogodzą i się zorientują, ale oczywiście, że jakieś niezdrowe emocje grają w tym wszystkim. Tak uważam. Polityka i te wszystkie jakieś sensacje, jakieś panie, które tam w ogóle właśnie nie powinny głosu zabierać, co mają tam do powiedzenia, z rodzin nie straciły, nic nie wiedzą, a cały czas zabierają głos w tej sprawie. No, uważam, że to jest okropne. I to powinno się skończyć.
To na koniec chciałam panią zapytać o spuściznę po córce. Co po niej takiego najważniejszego, najcenniejszego zostanie?
Pierwszy zjazd po śmierci córki, gdzie były wybory, gdzie pan Zwara został prezesem Naczelnej Rady, był pierwszy zjazd, był, gdzie ja byłam delegatem, na ogół byłam na wszystkich zjazdach delegatem. Był w Sopocie. Przyszedł przedstawiciel adwokatury niemieckiej i cały czas słyszałam, że padało nazwisko mojej córki. Cały czas wspominał. Potem był drugi zjazd w Katowicach i też był przedstawiciel izby niemieckiej i cały czas padało nazwisko córki. Czyli myślę, że w pamięci może nawet nie tylko Polaków, mam nadzieję, że u Polaków też coś zostało, że za granicą, tam gdzie jeździła, gdzie bywała, że też jakiś ślad po niej pozostał.